Okej. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, po długiej przerwie, ze względu na to, że pisaliście mnóstwo wiadomości, maili i atakowaliście mnie praktycznie z każdej strony, kiedy wróci wreszcie podcast Sprzedajmy Coś, to stwierdziłam, że muszę wreszcie spełnić wasze oczekiwania i zaprosiłam do tego podcastu nową prowadzącą, ze względu na to, że no zostałam sama, a sama no to tak ciężko sobie zrobić burzę mózgów. Robię ją codziennie, rozmawiam sama ze sobą, ale no efektów z tego super nie ma, więc wolałam zaprosić kogoś, kto się zna na robocie. Więc dzisiaj ze mną jest Justyna Bakalarska-Stankiewicz. Cześć Justyna.
Cześć, witaj.
Justyna jest konsultantką i trenerką biznesową w dziedzinie marketingu internetowego, czyli moja działka, więc bardzo dobrze. Szkoli w zakresie komunikacji marketingowej, content marketingu i copywritingu. Jest autorką 3 książek: Marketing wartości, content marketing od strategii do efektów i copywriting sprzedażowy. Więc mamy tutaj mocne wzmocnienie w zakresie tworzenia treści, kontentu. Justyna, wiem, że już na dzień dobry przygotowałaś dla nas coś fajnego. Będzie też odświeżenie trochę naszego formatu, bo będziemy dzisiaj mówić o tym, jak sprzedawać usługi wedding planera.
Korzystałaś, Dagmara, z takich usług?
No ja właśnie nie korzystałam z takich usług, ale można powiedzieć, że w sumie przez pewien czas trochę jakby byłam wedding planerem. Trudne do określenia, bo nigdy siebie tak nie nazywałam, ale pomagałam w organizacji wesel mojej koleżance, no, która była wedding planerką, więc...
O proszę, no to właśnie, co w ramach tego wchodziło w zakres twoich obowiązków bądź twojej koleżanki, to dzisiaj w przeciwieństwie do tego, co działo się wcześniej zamiast w Wikipedii, to zapytałam dzisiaj czat GPT, skoro wszyscy o nim mówią, to i my postanowiliśmy trochę wejść z nim w współpracę i zapytać, co robi taki wedding planner, więc czytam. Wedding planner to osoba, która zajmuje się organizacją ślubów i wesel. Wedding plannerzy pomagają parom młodym w planowaniu i koordynowaniu wszystkich aspektów związanych z ceremonią ślubną i przyjęciem weselnym. Ich zadania obejmują m.in. dobór lokalizacji, koordynowanie zespołu muzycznego lub DJ-a, organizowanie cateringu i dekoracji oraz dbanie o harmonogram wydarzeń w dniu ślubu. Ich celem jest upewnienie się, że dzień ślubu jest niezapomniany i odbywa się zgodnie z oczekiwaniami pary młodej. Myślę, że czat nie kłamie w tym przypadku.
Zgadzam się w pełni, chociaż w sumie moja praca ograniczała się do tego, że ja już działałam na sali. Przygotowywałam dekoracje, myślałam o tym, jak to wszystko ma wyglądać, jak ma przebiegać, tworzyłam plan wydarzenia. Także ja już się zajmowałam tym dalszym etapem.
Ale czyli super, znasz temat od podszewki.
Tak, tak, dokładnie, bardzo dobrze. Zresztą w ogóle dużo siedzę w branży ślubnej, bo mój mąż w tej branży pracuje od wielu lat, także jest to bardzo bliskie mojemu sercu. Więc możemy śmiało zacząć od tego, dlaczego łatwo i dlaczego trudno sprzedawać usługi wedding planera. Jak myślisz? Łatwo, trudno?
Ja myślę, że jeszcze w Polsce jest, znaczy to się dopiero przeciera, natomiast wydaje mi się, że jeszcze jest trudno, w takim sensie, że jeszcze mało kto uznaje, że jest to potrzebne, w takim sensie, że wszyscy uważają, że najlepiej swój dzień, wyjątkowy dzień ślubu przygotować samodzielnie i dopilnować wszystko samemu. Trochę to chyba się ten aspekt braku zaufania wśród Polaków objawia, że nie chcemy takich ważnych spraw oddawać w cudze ręce, ale też mam wrażenie, że powoli to się zmienia i rzeczywiście ten trend, który przyszedł do nas ze Stanów Zjednoczonych, zaczyna rzeczywiście się troszkę no, tak pojawiać szerzej na rynku, tak? I coraz więcej tych usług się pojawia, więc być może moje negatywne nastawienie na sam początek wcale nie jest słuszne.
A nie wiem, czy ty też się ze mną zgodzisz, ale ja widzę, że tą usługę wedding planera mocno promują influencerzy teraz. I oni trochę spowodowali, że mówienie o tym, że ma się kogoś, kto planuje za nas ślub albo będzie w tym dniu czuwał nad organizacją i nad przebiegiem całego wydarzenia, to nie jest nic złego. mam wrażenie, że to jest fajne, to jest coś takiego, co no moim zdaniem trochę odczarowuje ten zawód, że jednak to nie jest jakieś widzimisię i to nie jest zbędny wydatek, tylko to jednak jest osoba, która no trochę ma za zadanie ściągnąć z nas tą odpowiedzialność i stres, który się też wiąże z tym dniem.
Ja pamiętam, kilka lat temu miałam właśnie za klientkę wedding plannerkę i wtedy uznałyśmy, że właśnie najważniejsza jest edukacja i mam wrażenie rynku, edukacja rynku i mam wrażenie właśnie, że takie działania, o których mówisz, czyli influencerzy i szerokie zasięgi mówiące o tym, że tak, faktycznie robimy coś takiego, to jest właśnie ten aspekt edukacyjny, którego wcześniej brakowało, tak, który tak naprawdę często ludzie nie wiedzieli w ogóle, czym ten wedding planner ma się zajmować i jak ta współpraca ma wyglądać i tak naprawdę po co on nam tam jest, skoro wcześniej jakoś wszyscy sobie radzili sami z organizacją wesel, tak? A tutaj rzeczywiście takie działania właśnie popularyzujące mogą być tym krokiem, który sprawia, że będzie łatwiej.
Dokładnie, także ja uważam, że z jednej strony trudno, bo jest jeszcze wiele miejsc i wiele osób, które myśli, że to jest zbędne, ale z drugiej strony to, czego ja ogólnie jestem troszeczkę przeciwniczką tego, jak wiele w mediach społecznościowych rzeczy się kreuje i gdzieś tam się pokazuje jakieś trendy i ludzie za tym próbują ślepo podążać, tak w tym przypadku uważam, że to jest fajne, no bo jednak można w tych mediach społecznościowych pokazać, że to jest naprawdę bardzo fajna usługa i to nie jest jakiś super widzimisię, tylko jednak w jakiś sposób to jest osoba, która może nam pomóc. Tak sobie myślę, że to trochę taka forma, nie wiem, świadkowej, która jest z boku przez cały czas i no bo teraz już w dzisiejszych czasach jest trudno być świadkowej tak 24 na dobę, 7 dni w tygodniu podczas organizacji wesela, żeby wspierać tą parę młodą, świadkowej świadka. No a tutaj mamy jednak osobę, która jest dedykowana i faktycznie no może poświęcić ten swój czas od początku do końca przygotowaniu tej konkretnej uroczystości.
Ja też muszę przyznać, że zawsze jak rozmawiam z kimś na temat wesel, na temat ślubów, to jest takie nastawienie, że już po, że ja nic nie pamiętam z tego wesela, nic nie pamiętam z tego ślubu, że stres, że musieliśmy załatwiać tutaj coś z DJ-em, tak, czy z orkiestrą, czy z kimkolwiek innym i że był to taki moment stresu, taki moment, kiedy tak naprawdę ten ślub gdzieś tam przeminął i nie przeżyło go się w odpowiedni sposób. I mam takie poczucie, że też to, że będziemy mieć taką wolną głowę od tych wszystkich kwestii organizacyjnych i będziemy mogli się bawić na swoim weselu i będziemy mogli przeżyć ślub, to jest też taki element, który mocno wspiera właśnie kwestię sprzedaży takich usług, tak? Czyli to, że nie musisz się w końcu o nic martwić, że możesz naprawdę być na swoim ślubie tu i teraz, bawić się, cieszyć się z gośćmi, którzy tam przyszli, a ktoś tą całą sprawą organizacyjną, dopilnowaniem godzin, dopilnowaniem jakiegoś takiego krok po kroku, co tam ma się dziać, będzie się zajmował i głowa państwa młodych będzie wolna w tym czasie.
Myślę, że jeszcze problemem może być reakcja bliskich, no bo jednak mamy mocno takie tradycyjne podejście w kontekście ślubów, więc może nas jeszcze wstrzymywać to, że no właśnie co powie rodzina, że my takie jakieś nowobogackie trendy wprowadzamy, nie? Co babcia na to, to jest taki standard, który zawsze słyszę.
No tak, tutaj jakby w każdym aspekcie życia mam wrażenie, że zawsze się przejmujemy tym, co powiedzą inni, a tym bardziej, co powie rodzina, ale ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jeżeli dzień ślubu jest taki, jak się wymarzyło, to wtedy wszyscy to widzą to, że para młoda jest szczęśliwa, widzą to, że rzeczywiście jest organizacja udana i wtedy to, że ktoś tam sobie gdzieś wcześniej na przykład nagadywał na różne pomysły, ja organizowałam co prawda sama, ale ja też mam doświadczenie w takich tematach, więc profesjonalnie do tego podeszłam, to wydaje mi się, że potem to wszystko sprawia, że te wszystkie jakieś docinki wcześniejsze czy jakieś komentarze są nieistotne, więc wydaje mi się, że najważniejsze robić to, co się uznaje za słuszne i działać zgodnie z jakimś takim, z taką swoją intuicją, bo no, to jest nasz ślub, tak, i to my potem będziemy go wspominać, znaczy rodzina na pewno też, ale oni swoje przeżyli i przeżyją jeszcze, natomiast to będzie dla nas ten jeden dzień, który ma być taki, jak sobie wymarzymy, więc jeżeli tylko to nas powstrzymuje, to lepiej zdecydować, jeżeli czujemy, że rzeczywiście taka współpraca dla nas będzie korzystna, jeżeli na przykład mamy zbyt dużo na głowie, albo nie mamy pomysłów, albo mamy zbyt dużo tych pomysłów, tak? No to wtedy taki wedding planner z pewnością nam to wyklaruje.
Jak mówisz, to jeszcze mi się skojarzyła jedna rzecz, że ten wedding planner może nam bardzo pomóc w dzisiejszych czasach też w wyborze, bo jest tak dużo różnych podwykonawców. Trudno jest też samemu podjąć decyzję, czy na przykład, nie wiem, zdecydować się na taką salę, czy na taką salę, czy na takiego DJ-a, czy na orkiestrę, czy taki kamerzysta, czy taki fotograf. To jest jednak naprawdę dość spora odpowiedzialność, bo wybieramy kogoś, kto będzie uwieczniał to, co się dzieje w najważniejszym dniu naszego życia. No i często samemu jest trudno tą decyzję podjąć. Jednak taki wedding planner po pierwsze ma wiedzę z rynku, więc wie na przykład, kto jest wart tego, żeby podjąć z nim współpracę. A po drugie też ma umiejętności ku temu, żeby no dobierać, tak, żeby jakoś przetestować, nie wiem, no zweryfikować, czy dana firma, dany podwykonawca to jest w ogóle no ta osoba, tak, czy warto z nią współpracować.
Ja też myślę, że tak jak mówisz, ten wybór jest jak najbardziej istotny, ale też to doświadczenie i takie zwrócenie uwagi na pewne rzeczy, na które tak naprawdę my możemy nie zwrócić wcześniej uwagi. Tak? W sensie ja na przykład miałam konsultację przed ślubem i wedding plannerka zwróciła uwagę na scenariusz. Czy mam scenariusz wydarzenia? Tak? Co po kolei się dzieje? Gdzie stoją goście? Gdzie jest powitanie? Jak wygląda podjazd na przykład pod miejsce, gdzie zaczyna się wesele? I ja w ogóle nie myślałam o takich rzeczach. Trochę tak sobie myślałam, no dobra, no podjedziemy i będzie spontanicznie, tak? A właśnie dzięki takim doświadczeniom wedding planera on zdaje sobie sprawę, co krok po kroku powinno się zadziać i jak to zaplanować, żeby rzeczywiście nie okazało się, że państwo młodzi przyjeżdżają, a goście siedzą przy stolikach i nikt ich na przykład nie wita, tak? Jeżeli robimy coś po raz pierwszy, to nie wiemy często o pewnych sytuacjach, nie zauważamy tego, że na jakieś rzeczy trzeba rzeczywiście zwrócić uwagę, a wedding planner dzięki swojemu doświadczeniu wie, co krok po kroku się dzieje i może nam też podpowiedzieć, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jak powinniśmy się ustawić, zachować i tak dalej. Tak? Więc to też takie właśnie doświadczenie nie tylko właśnie z wyborem, ale też z takim procesem, który się potem już dzieje na bieżąco, myślę, że jest nieocenione.
To jeszcze mi przyszło do głowy coś, może to będzie trochę smutne, ale tak sobie pomyślałam, że też ten wedding planner po części może dbać o nasze bezpieczeństwo prawne, bo wie, jak podpisać umowy, wie, na co zwrócić uwagę pod tym kątem, żeby nas ktoś nie oszukał po prostu, tak? Bo no, na rynku jest teraz tak dużo różnych podwykonawców, nie można z góry zakładać, że każdy jest zły albo każdy jest dobry, no ale jednak dobra umowa i zadbanie o te kwestie prawne są bardzo istotne. Często my sami nie mamy takich umiejętności, wiedzy, jak tutaj zadbać o siebie, a z mojej wiedzy dotychczasowej, no wedding plannerzy tak bardzo dbają o te wszystkie umowy, sprawdzają, kiedy nam się należy zaliczka, kiedy zwrot, kiedy coś tam, więc no, też w pewnym sensie w każdej sytuacji mogą być takim trochę naszym adwokatem, tak to chyba można nazwać.
Czyli to też mówiłaś wcześniej, że nowobogackie pomysły, ale tak naprawdę inwestycja, która może nam się zwrócić jeszcze w przypadku takich właśnie jakichś no, nie do końca odpowiedzialnych działań ze strony podwykonawców, więc rzeczywiście tutaj trzymanie ręki na pulsie i takie dopilnowywanie też tego, co się dzieje, może być bardzo dużą korzyścią.
Dokładnie. No dobra, spójrzmy ze strony psychologii, marketingu i sprzedaży. My już powiedzieliśmy trochę o jakichś różnych obawach, plusach, minusach, ale teraz już spójrzmy ze strony takiego wedding planera. Dlaczego faktycznie ludzie decydują się na takie usługi? Ja myślę, że w pierwszej kolejności to, co sobie przed chwilą powiedzieliśmy, to ten wedding planner może zaspokoić taką naszą potrzebę bezpieczeństwa, więc decydując się na reklamowanie siebie jako usługi wedding planera, warto bardzo mocno postawić chyba na taką komunikację związaną z bezpieczeństwem. Właśnie to, co przed chwilą powiedziałyśmy, że ja zadbam o ciebie, tak? Że ty możesz tego dnia po prostu się niczym nie przejmować, a ja będę obok i będę cię cały czas wspierać. Myślę, że to jest bardzo ważne, właśnie takie zwrócenie mocno uwagi na to poczucie bezpieczeństwa u naszych klientów.
A też z tego bezpieczeństwa jakby wynika potrzeba takiego zaufania i to też wydaje mi się, że jest bardzo istotne z perspektywy budowania całej komunikacji właśnie wedding planera, który też musi zostać najpierw wybrany, tak? Czasem być może ktoś kogoś poleci, ale najczęściej wybieramy wedding planera dokładnie w taki sam sposób jak innych podwykonawców, czyli musimy najpierw go poznać i zwykle poznajemy online, więc właśnie budowanie zaufania i budowanie tej relacji takiej internetowej w pierwszej kolejności też jest tym takim elementem, który sprawi, że będziemy mieli poczucie, że faktycznie usługi wedding planera to jest zapewnienie nam bezpieczeństwa, ale z drugiej strony wybór konkretnej osoby to będzie kwestia też zaufania, tak? Więc tutaj rzeczywiście pokazywanie siebie w sieci w taki sposób, który uwiarygadnia też o to, o czym mówimy, myślę, że jest w tym przypadku bardzo, bardzo istotny.
W pełni się zgadzam, bo to zaufanie to jest w ogóle taka podstawa w dzisiejszych czasach. No, trudno nam będzie oddać organizację ważnego dnia swojego życia w ręce kogoś, komu nie ufamy. Także mam w ogóle wrażenie, że oglądając różne reklamy w sieci, bo ja mam takie hobby klikanie w reklamy, już wiele osób o tym wie, siedzę i sobie klikam, sprawdzam.
Ja czytam komentarze pod różnymi treściami.
Dobra, czyli nie jestem sama w tych swoich dziwnych, dziwnych tych. No ale właśnie mam tak, że klikam sobie, przeglądam i mam wrażenie, że wedding planner od razu informuje o tym, zorganizuje ci wesele i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest chyba za szybko skracanie takiego dystansu, bo reklamując się, mówiąc od razu, że ja ci zorganizuję wesele i tak dalej, trochę powoduje, mam wrażenie, że właśnie ten odwrotny skutek, czyli ten brak zaufania i takie trochę brak poczucia bezpieczeństwa, bo ktoś od razu mówi, ja ci to zorganizuję. Raczej myślę, że powinno się tutaj zagrać, tak, poznajmy się bliżej, porozmawiajmy, co mogę dla ciebie zrobić, tak, jak mogę ci pomóc. Myślę, że właśnie ta zmiana tej komunikacji z takiej bardziej ofensywnej na zasadzie, tak, ja ci zorganizuję to wesele, i po prostu tak musi być, właśnie z takiej bardziej zaopiekuję się tobą.
Gdy mówisz o reklamach, to ja z tej strony kontentowej może powiem, że jakby patrząc na całą ścieżkę podejmowania decyzji, normalnej decyzji zakupowej, tak, wedding planner też jakby podchodzi po tą ścieżkę, to w content marketingu cały czas się wyróżnia te etapy związane z lejkiem zakupowym i z tym, że najpierw musimy pokazać, że się na czymś znamy, tak, żeby edukować, żeby pokazać właśnie informacje, które są i o nas, o naszym doświadczeniu, po to, żeby to zaufanie zbudować, a dopiero potem na kolejnych etapach relacji z klientem opowiadać o tym, co możesz ode mnie dostać, tak, albo za co możesz zapłacić, więc tutaj rzeczywiście ten proces także promowania się, wcale to nie są pieniądze wyrzucone w błoto, jeżeli my będziemy robić reklamy, które będą nastawione na przyciągnięcie uwagi, na budowanie zaufania, a nie właśnie na samą już sprzedaż, to będzie przynosiło właśnie ten pozytywny skutek, czyli jeżeli ktoś szuka, wyszukuje w wyszukiwarce internetowej na przykład jakichś porad, informacji i trafi na artykuł wedding planera, który mówi, co może zrobić, tak? Mówi, jak wygląda praca, jak wygląda współpraca, jakie są obowiązki wedding planera, żeby właśnie wyedukować, żeby ta osoba, która rozważa to, mogła lepiej poznać jakby też ten zakres możliwości, to tak naprawdę będzie klucz później do sukcesu, tak? I za jakiś czas, jeżeli się reklama pojawi sprzedażowa, no to też ta szansa na to, że ta sprzedaż zaistnieje, będzie większa. Więc najpierw ja bym też stawiała zdecydowanie na edukację, na budowanie wiarygodności naszej jako ekspertów w danej dziedzinie i pokazywanie tak naprawdę możliwości. Jeżeli ktoś, klient zrozumie, że to rzeczywiście jest dla niego korzyść, to podejmie tę decyzję. Jeżeli po prostu ma wydać pieniądze i ktoś go zachęca do tego, żeby te pieniądze wydał, no to może mogą być pewne obawy przed tym.
To, co mówisz, też od razu mi przypomina ważną rzecz dotyczącą psychologii, marketingu i sprzedaży, że my bardzo często promując swoje usługi czy produkty, stawiamy siebie jako sprzedawcę na pierwszym miejscu, informując ja to, ja tamto, cały czas komunikat ja, zapominając o tym, że tak naprawdę to my sprzedajemy coś klientowi i to on jest odbiorcą naszych komunikatów i on powinien być też bohaterem tych komunikatów, żeby on poczuł, że to jest do niego. A mam wrażenie, że ciągle, może przez to, że jesteśmy tacy mocno niedoceniani w życiu, nie wiem, mam takie poczucie, że bardzo często próbujemy jakoś swoje ego podbudować poprzez kampanie reklamowe, poprzez teksty sprzedażowe, mówiąc dużo o sobie, co tak naprawdę niewiele mówi o naszym kliencie i niewiele też przekazuje naszemu klientowi tego, co on może odnaleźć tak naprawdę w naszych usługach, tak? Bo on nie chce kupić samej usługi wedding planera. Tak naprawdę no, to nic nie znaczy, nie? Kupić usługę wedding planera. On kupuje spokój. On kupuje to, że po prostu wie, że wszystko będzie zaplanowane od początku do końca. Kupuje bezpieczeństwo właśnie finansowe, emocjonalne. To, że ciotka, która się pokłóciła z inną ciotką, nie będą siedziały obok siebie tego dnia, tak? Że my będziemy, kupujemy też takie doświadczenie tego, że my nie będziemy tego dnia mieli po prostu głowy pełnej problemów, tylko będzie ktoś, komu będziemy mogli te problemy tego dnia powierzyć, bo on nie będzie emocjonalnie w ogóle związany z tą sytuacją, tak? On będzie kimś totalnie z zewnątrz. Takiego trochę anioła stróża, tak to można nazwać, który będzie stał z boku, taki ochroniarza, nie? Który będzie stał z boku i pilnował i my możemy mu powiedzieć, kurczę, no źle się dzisiaj czuję, albo no nie wiem, uwiera mnie ta sukienka, nie? I ten ktoś po prostu ma obowiązek nam pomóc i zrobi wszystko ku temu, żebyśmy my tego dnia się czuli dobrze.
Tak, jakby jeżeli chodzi właśnie o tę komunikację, to te korzyści, o których mówisz, to tak naprawdę jest klucz i też bardzo często się właśnie tak zdarza, że w pierwszej kolejności, kiedy ktoś sobie myśli o tym, że ma coś sprzedać, to myśli o tym, co ja mogę zaoferować innym, czyli od razu przechodzi do oferty, tak? A tak naprawdę nie myśli o tym, czego oczekuje klient, więc ten zwrot, ja zawsze zachęcam do tego, żeby wejść w buty klienta i zastanowić się tak naprawdę, po co on to robi, dlaczego on chce w ogóle po jakąś usługę sięgnąć i co sprawia, czy też co sprawi w naszym komunikacie, że faktycznie będzie to atrakcyjne z perspektywy naszego odbiorcy, więc ja tutaj polecam mapę empatii zrobić sobie i się zastanowić, co tam siedzi w tym naszym kliencie i jakimi komunikatami właśnie, jakimi korzyściami do niego dotrzeć, żeby to faktycznie przyniosło odpowiedni skutek.
Super, to myślę, że już sporo powiedziałyśmy na temat no jakichś takich rzeczy, które dotyczą samej usługi, tego jak do tego podejść, więc możemy już pomyśleć tak konkretnie, gdybyśmy miały teraz jakąś osobę, której miałybyśmy doradzić, jak sprzedawać swoje usługi w internecie. Jest wedding plannerką i no powiedziałam wedding plannerką, no bo my tu jesteśmy dwie kobiety, to tak mi pierwsza przyszła do głowy kobieta, ale to można oczywiście odnieść też do mężczyzny, znam wedding plannerów mężczyzn, którzy też świetnie sobie w tym zawodzie radzą, to pomyślmy sobie, jak można konkretnie sprzedawać swoje usługi w internecie, od czego się powinno zacząć swoją obecność w sieci?
Myślę, że już trochę też o tym powiedziałyśmy wcześniej, czyli właśnie to budowanie zaufania na bazie właśnie chociażby treści czy komunikacji w mediach społecznościowych, czy na jakimś blogu, gdzie będziemy oswajać trochę też nasze otoczenie z tym i kim jest ten wedding planner, co on może zrobić. I takim właśnie przyciągnięciem uwagi na te aspekty związane z co mogę dla ciebie zrobić, tak? Co zdejmę z twoich barków, jeżeli mnie zatrudnisz. I to budowanie tak naprawdę tej wiarygodności i zaufania jest, wydaje mi się, kluczem i podstawą do tego, żeby coraz więcej osób chciało w ogóle korzystać z takich usług.
Przyszło mi teraz do głowy jeszcze coś, co teraz mocno zmieniło się w ostatnich czasach. Czyli właśnie to, żeby mieć na przykład konto biznesowe na WhatsAppie, czyli żeby nasz klient potencjalny mógł się z nami skontaktować, napisać do nas, żeby to nie był kontakt SMS-owy, telefoniczny non-stop, tylko to jednak mimo wszystko jest dalej biznesowo, ale no właśnie poprzez tego WhatsAppa, bo jakoś mam wrażenie, że często klientom jest łatwiej napisać na tym WhatsAppie, zapytać o ofertę.
Może dzwonić.
To jest takie, tak, to jest takie mniej zobowiązujące, nie? Więc myślę, że właśnie posiadanie takiego konta biznesowego na WhatsAppie, gdzie można napisać, zapytać, porozmawiać bez zobowiązań, wydaje mi się bardzo dobrym pomysłem teraz.
W ogóle ten kontakt bezpośredni jest takim elementem, który zwłaszcza przy okazji tego, że coraz młodsze pokolenia też będą te śluby brały, a jednak trudniej jest tym młodszym pokoleniom właśnie zadzwonić, napisać maila, wolą skracać dystans i wolą też w tych kanałach komunikacji, z którymi sami się posługują na co dzień, komunikować się także z firmami czy także z usługodawcami, więc tu rzeczywiście to taka bezpośredniość kontaktu i dostępność w różnych kanałach może być bardzo skuteczna. Ja też sobie myślę, że takim elementem, który oprócz samej komunikacji jest wartościowy, to też taka komunikacja tego, że ta usługa wedding planera nie musi być kompleksowa. W takim sensie, że oczywiście taka kompleksowość jest wskazana, ale jak ktoś sobie pomyśli o tym, że ma wydać kilkanaście tysięcy na kogoś, kto to zorganizuje, może być większą blokadą niż na przykład konsultacja, niż na przykład zajęcie się tylko koordynacją w dniu ślubu, niż na przykład tylko przygotowanie scenariusza, tak? Niż na przykład tylko pomoc w doborze usługodawców, tak? I takie rozbicie na poszczególne usługi w tej pierwotnej ofercie może rzeczywiście potem się przełożyć na to, że ta pierwotna oferta rozrośnie się do kolejnych elementów, jak już zobaczymy, że ten wedding planner faktycznie działa skutecznie i że była to dla nas na przykład pomoc przy wyborze obiektu. I pomyślimy sobie, no dobra, ale mamy jeszcze tyle innych rzeczy do zrobienia, no to może też skorzystajmy dalej z tych usług wedding planera, tak? Więc też takie podejście właśnie do pojedynczych elementów i rozbicie tego na drobne oferty może być tym takim elementem przekonywującym, nie?
Super, tak, dokładnie. Na przykład szybciej zdecydujemy się na jakąś tańszą usługę w formie konsultacji niż na przykład organizację całego wesela od razu. Ale też co mi przychodzi do głowy, to to, że często dostaję pytania z różnych branż, jakie medium społecznościowe prowadzić. Ja zawsze odpowiadam, że takie, które jest dla ciebie najbardziej odpowiednie, bo najgorsze, co można zrobić, to być w medium społecznościowym, którego się nie lubi. I to widać. Mam klientów, którzy na przykład nie lubią Facebooka i są tam, bo on dobrze sprzedaje. Albo w drugą stronę są na Instagramie, a kompletnie tego nie czują i nie chcą za bardzo się dostosować do danego medium. No to wtedy ani jedna, ani druga rzecz nie jest dobra, więc nie wiem, jakie ty masz doświadczenie, ale ja zawsze mówię, że trzeba polubić dane medium, żeby faktycznie nasz klient poczuł, że no my tam jesteśmy dla niego, a nie po to, żeby ktoś nam kazał.
Ja też zawsze do tego zachęcam, żeby zwracać uwagę na dwie kwestie, czyli gdzie są nasi klienci, natomiast w przypadku wedding planera to myślę, że jest duży wybór, natomiast druga właśnie rzecz to jakie my mamy takie wewnętrzny potencjał, tak? I zarówno jeżeli chodzi o nasze moce przerobowe, czyli co faktycznie jesteśmy w stanie zrobić, czy mamy umiejętności, czas, żeby tworzyć, nie wiem, atrakcyjne grafiki wideo, czy jednak jesteśmy osobami, które najlepiej czują się pisząc i prowadząc na przykład bloga, czy wrzucając jakieś treści w media społecznościowe właśnie tekstowe, tak? I to samopoczucie przy tworzeniu tych treści również przekłada się moim zdaniem właśnie na ten sukces prowadzenia danych mediów społecznościowych. Najgorsze, co można zrobić, to iść do tych mediów społecznościowych, które są modne, tylko dlatego, że są modne i że ktoś stwierdził, że trzeba to robić, że trzeba tam być, a potem na przykład, nie wiem, robić filmiki na TikToku, które no, nie są zabawne albo nic nie wnoszą, tak, nie mają żadnej też warstwy edukacyjnej albo właśnie tej żartobliwej, ale po prostu są, no bo teraz wszyscy są na przykład na TikToku, tak, więc tutaj ten dobór i takie poczucie danego medium, czucie danego medium jest rzeczywiście kluczowe do tego, żeby w tym medium odnosić sukces i docierać do swojej grupy odbiorców.
Przychodzi mi jeszcze do głowy, jak powiedziałaś o tym TikToku, to tak sobie pomyślałam, że warto jeszcze pamiętać, gdzie są nasi potencjalni klienci, bo my docieramy jednak do osób, które zaraz będą brały ślub, czyli to nie jest bardzo młoda grupa docelowa. to są jednak osoby, no najczęściej teraz w okolicy 20 paru, 30 paru i wzwyż. Więc warto pamiętać, w jakim medium dane osoby też są, żeby później się nie rozczarować, że my zrobiliśmy super rzeczy, a tam naszych odbiorców nie ma. Ale po drugie jeszcze sobie pomyślałam, że warto pamiętać, gdzie ci nasi odbiorcy szukają inspiracji. Bo jeśli chodzi o śluby i wesela, to my myślimy troszeczkę inaczej, w sensie no bawią nas super filmiki na TikToku, ale jednak jeśli chodzi o inspirację, to mam wrażenie, że tutaj wygrywa coś, o czym nie myślimy chyba w pierwszej kolejności, czyli na przykład Pinterest. To jest w ogóle miejsce, gdzie mam wrażenie, że chyba większość panien młodych...
Prawie wszystkie śluby z tego Pinteresta.
Dokładnie, szukamy inspiracji na Pinterestie, więc myślę, że to jest w ogóle fajny kierunek i fajne miejsce do tego, żeby, no może nie jako kanał głównej komunikacji, ale żeby jednak tworzyć sobie jakieś takie tablice, żeby w ten sposób może przyciągać potencjalnych klientów, właśnie pokazując, no nie wiem, realizacje, poszczególne elementy realizacji, dzieląc się właśnie jakimiś takimi inspiracjami właśnie poprzez tego Pinteresta, bo mam wrażenie, że no naprawdę mnóstwo rzeczy na tym Pintereście można znaleźć inspirujących, a już szczególnie w kontekście ślubów. Więc bardzo często jest tak, że te śluby właśnie no, organizujemy patrząc na to, co udało nam się znaleźć na Pinterestie, więc ja bym o tym Pinterestie nie zapominała, ja bym tego Pinteresta no, wdrażała, ale na przykład jako jakiś drugi wybór, jako drugie medium.
No tak, Pinterest jest takim źródłem inspiracji pod każdym względem i też mając na względzie to, że przegląda się i szuka się tych inspiracji, to trafienie tam na osobę, która rzeczywiście podpowiada skuteczne rozwiązania, tak, czy jakieś fajne triki i propozycje, takie, które z jednej strony nie wypełniają w całości tego, co mogłaby zrobić jako wedding plannerka czy jako wedding planner, ale właśnie pokazują inspiracje i możliwości, które potem można wykorzystać już jak ten wedding planner zostanie zatrudniony, to rzeczywiście jest skuteczne medium. I tutaj właśnie ta rzecz, która przychodzi mi na myśl, to żeby się nie pokazać w całości, tak, w tych mediach społecznościowych, żebyśmy zachowali jeszcze to, co możemy naprawdę sprzedać, tak, dlatego że edukacja edukacją i pokazywanie różnych inspiracji i możliwości to jest jedno, no ale sprzedajemy jednak usługę, gdzie te elementy, o których tutaj mówimy i te inspiracje mają być zachętą do tego, żeby kupić, a nie znaczy zapłacić, tak, potem za tą usługę, a nie żeby wziąć i wykorzystać samodzielnie, więc tutaj też warto tą granicę sobie gdzieś tam wyznaczyć, dokąd jest inspiracja, a gdzie już się zaczyna nasza sprzedaż i praca, tak, żeby przypadkiem nie było tak, że nasza praca, nasze umiejętności, nasze pomysły będą potem wykorzystywane przez potencjalnych klientów.
Zgadzam się, ale to, co jeszcze mi przyszło w międzyczasie do głowy, to, żeby też pamiętać, że my w tych mediach społecznościowych nie mamy sprzedać właśnie pomysły, tylko sprzedać, może nie sprzedać, tylko wzbudzić zaufanie do siebie. Więc wszystkie działania, które będziemy planować, które będziemy robić, to warto mieć cały czas na uwadze to, że my nie sprzedajemy nic konkretnie poprzez te media społecznościowe. My mamy wzbudzić zaufanie. Jeśli my wzbudzimy zaufanie, zainteresowanie, to, że ktoś nam będzie w stanie zaufać właśnie poprzez te media społecznościowe, widząc, jaką jesteśmy osobą, jak pracujemy, jak wygląda ten nasz warsztat, co mówią o nas pary na przykład, które z nami współpracowały, w czym pomogliśmy im, tak, jakieś konkrety, no to wtedy też będziemy w stanie sprzedać swoje usługi. Więc mam wrażenie, mam taką prośbę gorącą, żebyście przestali cały czas sprzedawać i mówić w kółko o swoich produktach i usługach, bo w dzisiejszych czasach, kiedy my mamy tak duży wybór i tak dużo się dzieje, to jednak trzeba starać się wzbudzić to zaufanie i wtedy dopiero sprzedać to, co mamy do sprzedania, a nie w drugą stronę, bo rzadko, no nie wiem, jakie ty masz doświadczenie, ale ja widzę, że coraz rzadziej kupujemy od przypadkowych osób. To nie jest taka decyzja na zasadzie, dobra, nie wiem, kim jesteś, ale coś od ciebie kupię, a już szczególnie jeśli to dotyczy jakichś ważnych elementów naszego życia albo jest drogie.
Tak, tutaj po pierwsze te punkty styku klienta z marką przychodzą, tak, gdzie chyba samochód jako ten najdroższy ma 19 punktów styku, zanim podejmiemy decyzję. I ja myślę, że to można porównać, tak, w sensie nasz ślub jako jedno jedyne wydarzenie i koszty, które też się z tym wiążą, to nie jest tylko decyzja tak lub nie natychmiastowa. Co prawda ja samochód w jeden dzień kupiłam, ale chyba jestem wyjątkiem.
Ja też, nie.
Czyli musiał podbić nasze serca, ale to znów jest kwestia związana z pewnego rodzaju uczuciem, bo raczej tego typu działania nie podejmuje się racjonalnie, skoro w jeden dzień można wydać kasę na samochód. I tym uczuciem trzeba też zapałać do takiego wedding planera. Tak? Więc tutaj rzeczywiście te punkty styku i to budowanie relacji na różnych etapach podejmowania decyzji jest bardzo istotne. Można tak sobie wrócić do takich praktyk, które kiedyś się stosowało, pewnie nadal wiele osób stosuje, czyli mówiło się wiele o porzuconych koszykach, ale tak naprawdę te porzucone koszyki wcale nie były porzucone, tylko trzymaliśmy tam sobie produkty i zaczynaliśmy się zastanawiać, czy rzeczywiście ich potrzebujemy, czy rzeczywiście je należy nam kupić, tak? Czy rzeczywiście chcemy je nabyć. I trochę pewnie z tymi wedding planerami jest podobnie, tak? Czyli my badamy, my szukamy, zostawiamy sobie gdzieś w zakładeczce czy wśród obserwujących daną osobę i rozważamy, czy to jest ta osoba i rozważamy być może nawet kilka osób w tym samym czasie i ten koszyk z tym produktem tam sobie cały czas czeka, aż do finalizowania transakcji. Więc wydaje mi się, że ten proces, który wedding planerzy muszą przejść, to jest właśnie to, że ten klient no, zapała tą emocją do niego i poczuje, że nadają na tych samych falach i że faktycznie właśnie to, o czym mówiłaś, czyli to poczucie bezpieczeństwa zostanie zaopiekowane przez tego konkretnego usługodawcę. Więc zdecydowanie właśnie tak jak mówisz, nie sprzedawać, budować relacje, zresztą no ja jako człowiek kontentu to powtarzam to non stop, że najpierw trzeba relacje zbudować, żeby coś sprzedać, więc wydaje mi się to kluczem, zwłaszcza właśnie w takim bardzo osobistym i takim bardzo jednak emocjonalnym też produkcie, który przenosi się nie na to, czy będziemy zadowoleni z jakiejś nowej sukienki, czy rzeczywiście ten samochód był taki, jaki chcieliśmy, a jak nie, to za 3 lata go sprzedamy, tylko coś, co zostanie na całe życie, więc tutaj rzeczywiście ten wybór jest długotrwały i na pewno obostrzony różnymi elementami, które tutaj trzeba odhaczyć, żeby upewnić się, że to jest ta osoba i wedding planner przede wszystkim musi krok po kroku tą drugą stronę upewnić, zanim ona się na niego zdecyduje, że tak, to jestem ja i tak z moich usług powinieneś skorzystać.
Tak, ale to co jeszcze wcześniej mówiłaś, edukacja, bo pamiętajmy, że jest część klientów, która jest już świadoma i szuka tej odpowiedniej osoby, ale jest druga część klientów, która no jeszcze nie jest przekonana, że tego potrzebuje, więc tu również wtedy wchodzi edukowanie, tak, jaka jest moja rola, ale nie edukowanie na zasadzie kim jest wedding planner i w kółko mówienie o tym, bo ja też się spotkałam z takimi kontami, gdzie w kółko się mówi kim jestem, bo to jest już takie nachalne w pewnym momencie i
to już nam
i nic
może
nie mówi.
Chat GPT powiedzieć.
No, dokładnie, więc można sobie zastąpić to, więc zamiast mówić kim jest ten wedding planner, to pokażmy, tak, wyedukujmy, kim my tak naprawdę jesteśmy, co my zmieniamy w życiu tego klienta. Pokazujmy to na bieżąco, tak? Dzielmy się tymi przemyśleniami, co zrobiliśmy, tak? Że dzisiaj swojego klienta wsparliśmy w tym i w tamtym, załatwiliśmy to i tamto. Nie musimy mówić konkretnie, dla jakiego klienta na przykład w danym momencie pracujemy, ale pokazując, jak wygląda nasza codzienność, jakimi rzeczami się zajmujemy, możemy trochę zwizualizować potencjalnemu kolejnemu klientowi, że o matko, to ta osoba może za mnie dzwonić w różne miejsca, ta osoba może spotkać się, ta osoba może wybrać smak tortów, a ja potem wybiorę z 3 tylko jeden, tak? Może przesłuchać wszystkie nagrania zespołów i DJ-ów, tak? I nie wiem, albo przejrzeć wszystkie galerie zdjęć, a mi później przedstawić te takie, które najbardziej do mnie pasują, tak? Czyli właśnie pokazać, co my robimy na co dzień, bo często mam wrażenie, że ci wedding planerzy skupiają się tylko na tym efekcie końcowym, pokazując realizację, to co tam zostało już zrobione, a bardzo rzadko pokazuje się to, co się dzieje po drodze, a mam wrażenie, że to, co się dzieje po drodze, jest istotniejsze z punktu widzenia potencjalnego klienta, bo on widzi, jak wiele rzeczy mu się zabiera, czego on nie będzie musiał robić. Więc no, ja bym na to zwróciła uwagę przede wszystkim.
A też to, o czym mówisz, mi przypomina też o takim procesie, bo pamiętajmy o tym, że na ślub się przygotowujemy długo i tak naprawdę też ta sprzedaż taka ostateczna to może być właśnie chociażby nawet obserwowanie przez długie miesiące, więc to o czym mówisz i te bieżące działania, nie tylko realizacja, kiedy już przyjdzie wiosna, lato czy jesień, kiedy śluby się odbywają, ale tak naprawdę praca trwa przez cały rok, więc pokazywanie też tego, tych kulis, tych przygotowań, właśnie co ten wedding planner realizuje zanim ten ślub i wesele się odbywają, też może być taką motywacją do tego, żeby skorzystać na wcześniejszym etapie, bo być może też klienci nie zdają sobie z tego sprawy, że ten wedding planner może dla nas i rok na przykład pracować, tak, i przygotowywać te wszystkie elementy, tylko się zastanawiamy tuż przed samym ślubem, dobra, może ktoś będzie coś koordynował, może ktoś mi pomoże przy wyborze dekoracji i tak dalej, i tak dalej. Ten proces trwa, często trwa miesiącami i rzeczywiście takie pokazywanie tego na bieżąco, co się dzieje, może być takim elementem też, który przekona innych, że warto, że uświadomi tak naprawdę narzeczonych, co ich czeka po drodze i że to nie tylko sam dzień ślubu, ale mnóstwo przygotowań, które mogą na stałe się wpisać w grafik narzeczonych. Ja pamiętam ten pierwszy dzień po ślubie, gdzie obudziłam się i pomyślałam, Boże, nie muszę nic załatwiać. Więc z tej perspektywy organizacyjnej rzeczywiście ma to duże znaczenie i skoro pierwsza myśl po ślubie to jest to, że się ma oddech, no to faktycznie widać, ile to zajmuje czasu i energii, którą można spożytkować na zupełnie inne rzeczy. No wiadomo, że też żyć trzeba. Mamy pracę, tak, żyjemy dosyć dynamicznie w dzisiejszych czasach i być może ten wedding planner i pokazanie się tego wedding planera na etapie samych przygotowań będzie kluczem też do sukcesu przy sprzedaży.
Dokładnie. Super. Mam nadzieję, że no dużo już powiedziałyśmy na temat tego i od strony wedding planera, i od strony potencjalnych klientów. Może też trochę komuś, kto planuje ślub, podpowiedziałyśmy, że nie warto tam się męczyć samemu i poszukać jednak tej odpowiedniej osoby dla siebie. Chciałabym, żeby to była też taka wartość edukacyjna dla klienta, który się waha, bo jednak mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach to, że możemy komuś coś oddać i nie musimy wszystkiego robić sami, jest chyba bardzo istotne i to delegowanie zadań. To jest coś,
którego się ciągle wszyscy chyba musimy uczyć.
Dokładnie, ale ja jestem wielką fanką tego, tak, bo ja też się ciągle tego uczę, ciągle nad tym pracuję i na przykład bardzo żałuję, że ja w czasie swojego ślubu z tego nie skorzystałam, bo było mnóstwo rzeczy, które trzeba było załatwić i które mnie ogromnie stresowały i bardziej powodowały, że ja tego, nawet nie to, że się cieszyłam na ten dzień, tylko właśnie miałam takie, matko, niech już będzie po wszystkim, bo już jestem po prostu zmęczona. I w sumie może być tak, że ten wedding planner trochę nam wróci tej radości z przygotowań.
No i z przeżycia samego dnia ślubu i wesela, tak, które zachowa się nam w pamięci, a nie będzie tylko ciągłą rozmową z podwykonawcami i bieganiem z jednego miejsca na drugie, zamiast tańczenia na parkiecie.
No żeby ten ślub się odbył, bo jeszcze jak się tak narzeczeni zaczną kłócić między sobą, a ja chcę DJ-a, ja chcę orkiestrę i tak dalej, no to na wszelki wypadek też dobrze mieć tego wedding planera, który będzie nam pomagał.
Mediację będzie prowadził pierwsze.
Dokładnie, super, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten pierwszy odcinek po powrocie. Myślę, że naprawdę sporo udało nam się tutaj podpowiedzieć i wyciągnąć z tego. Jeśli Wy macie jakiś swój temat i chcielibyście nam tutaj podpowiedzieć, o czym nagrać następne odcinki, to możecie do nas napisać na maila, oczywiście będzie w opisie, ale mail jest prosty, choć@sprzedajmycoś.pl, bez polskich znaków. Zresztą znacie, bo piszecie często, więc można go odświeżyć, odkurzyć i napisać ponownie. Justyna, jak było?
No, mam nadzieję, że dobrze. Ja się bawiłam świetnie. Zobaczymy, co powiedzą na to słuchacze.
No, ja teraz po naszej rozmowie sobie pomyślałam, że no, chciałabym skorzystać z usług Wedding Planner, ale już nie ma jak.
Mnie przekonałam do tego, to prawda.
No, przekonałam samą siebie, przekonałaś ty mnie, także myślę, że zrobiłyśmy dobrą robotę, więc ja ci bardzo dziękuję. I do usłyszenia
w przyszłości, dzięki.
W następnych odcinkach. Pa, pa.